Dzień Boże. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i za to wprowadzenie. Podejrzewam, że ten cykl kateches jest związany może między innymi z 50. rocznicą ogłoszenia encykliki Humanae Vitae Ojca Świętego Pawła VI. I podejmiemy dosyć taki temat, właściwie zawsze ciekawy i zawsze aktualny, mianowicie o poczęciu człowieka, ale nie tylko od strony biologicznej, ale także od strony takiej etycznej, od strony także pewnego namysłu ludzkiego pod kątem moralnym, ontycznym, jak to się mówi też czasem tak naukowo. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś nad tym faktem, że po prostu żyjecie, żyjemy. Co to jest to życie? I różne są definicje życia. Ale to jest coś niezwykłego, że w pewnym momencie zaistnieliśmy, że w ogóle otrzymaliśmy życie. I co to w ogóle jest? Niektórzy mówią, że życie to jest forma istnienia struktur białkowych. No i to jest taka najkrótsza, dosyć powiedzmy precyzyjna definicja pod kątem biologicznym przyjmowana. No ale jakby nam ktoś powiedział, że jesteśmy formą istnienia struktury białkowej bardzo skomplikowanej, to nas to raczej nie satysfakcjonuje. Dlatego już Pismo Święte używało dwóch takich określeń na fenomen życia. W języku greckim, w Nowym Testamencie odnajdujemy w listach, zwłaszcza świętego Pawła, taki pierwszy termin, to jest bios. Bios, czyli życie. I czasem ten termin Paweł używa, ale on jakby adoptuje ten termin do wszystkich bytów biologicznych. To znaczy bios przysługuje roślinom, zwierzętom, ale też człowiekowi. Stąd właśnie biologia, nauka o życiu. Natomiast o wiele częściej Paweł używa takiego sformułowania zoe. Zoe także oznacza życie, które właściwie zakłada to bios. Bios jest częścią zoe, ale nie wyczerpuje się tylko w tym biologicznym funkcjonowaniu człowieka, czy też zwierząt, czy roślin i właściwie przysługuje tylko człowiekowi. I to zoe oznacza także życie osoby, życie duchowe, i życie, które przekracza barierę śmierci. Ono jest ukierunkowane ku nieśmiertelności. Paweł często ukazywał to nasze ludzkie życie w perspektywie nieśmiertelności. Człowiek nie otrzymał tylko bios, ale także zoe. I Biblia próbuje w różnych obrazach ukazać ten początek życia ludzkiego, czyli to poczęcie. To pierwsze poczęcie jest opisane w Księdze Rodzaju, jak Bóg ulepił człowieka i tchnął w niego tchnienie życia. To jest Księga Rodzaju, już rozdział 2, wiersz 7. I tam padają takie bardzo istotne terminy, jak nefesz, ruach, baszar. To znaczy Bóg lepi z jakiejś materii nieożywionej człowieka i tchnie w niego swoje boskie tchnienie. I to jest właśnie ten ruach. I stał się człowiek istotą żyjącą. I tam właśnie występuje, że to jest ten nefesz, tchnienie, znaczy ten baszar, czyli element materialny, ale które otrzymuje boskie tchnienie. I to tchnienie jest potem przekazywane za każdym razem. My mówimy, że poczęcie człowieka to jest jakby nowe stworzenie. Umownie przyjmuje się tak, że rodzice przekazują element materialny, biologiczny, a Pan Bóg daje ten element duchowy, duszę, ruach, to tchnienie nadprzyrodzone, wieczne. Aczkolwiek dzisiaj teologowie to troszeczkę są bardziej ostrożni. Mówi się bardziej w takim kontekście, że zarówno rodzice, jak Bóg współpracują ze sobą na wszystkich płaszczyznach. To znaczy na płaszczyźnie zarówno materialnej, jak i duchowej. Bo trudno odmawiać rodzicom uczestnictwa także w jakiejś duchowej prokreacji. Oni są całkowicie zaangażowani w to przekazywanie życia, nie tylko biologicznie. Przekazują całą swoją miłość, wszystko, czym żyją. I tak samo Pan Bóg, przecież ostatecznie nie można Go oddzielać tylko do sfery duchowej, jakby w sferę materialną nie był zaangażowany. Przecież ostatecznie to wszystko od Niego pochodzi. A zatem mówi się, że poczęcie to jest takie współpracowanie rodziców i Boga w nowym stworzeniu. I dlatego to się nazywa prokreacja, czyli przedłużenie stworzenia, prokreacja. I Pan Bóg, odczytujemy to z Pisma Świętego, przekazał pewne reguły tego nowego stworzenia, tej prokreacji. Mianowicie ta prokreacja to nie jest tylko czysta techniczna jakaś reprodukcja, byśmy powiedzieli. Tutaj nawet bietycy rozróżniają te dwa terminy. Właściwie nie można mówić sztuczna prokreacja, tylko mówi się sztuczna reprodukcja, bo to jest jakiś techniczny zabieg, który prowadzi, powiedzmy, do poczęcia dziecka, powiedzmy, w probówce. Natomiast jeżeli dochodzi do poczęcia w sposób poprzez akt miłości mężczyzny i kobiety, akt małżeński, to wtedy jest pełna współpraca człowieka i Boga. I to jest właśnie taka klasyczna prokreacja, a zatem naturalna. Dlaczego tak się uważa? Ponieważ człowiek nie jest tylko biologią. My nie mamy tylko bios. Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże i w związku z tym zasady przekazywania ludzkiego życia to nie są tylko czysto techniczne zasady. My dzisiaj owszem możemy uskutecznić powstanie ludzkiego życia w jakiś inny sposób, poza aktem małżeńskim, przy pomocy chociażby sztucznej inseminacji. Ludzie dzisiaj powołują nowe dzieci do istnienia, tak samo in vitro. I to jest skuteczne czasem. Nie zawsze, w wielu przypadkach nie. Ale powiedzmy, że jest skuteczne. No, wiemy o tym. Natomiast nas interesuje tutaj etyczny namysł. Czy to jest godziwe? Oczywiście wiele dzieci poczyna się w bardzo różny sposób. Poczyna się także poza aktem małżeńskim, ale niekoniecznie, powiedzmy, w probówce. No, poczyna się albo przed małżeństwem, albo poza małżeństwem. I nikt nigdy nie odbiera godności tym dzieciom. Oczywiście są to tak samo dzieci Boże, nie powinny być w żaden sposób dyskryminowane. Natomiast kwestia dotyczy samych rodzicieli. Czy oni zachowali się w sposób etycznie godziwy, czy zachowali te wszystkie warunki, które Pan Bóg na początku jakby nam przekazał. Bardzo dobrze to tłumaczy teolog papieski, ojciec Wojciech Giertych, obecny teolog papieski, dominikanin, mieszkający w Watykanie. I on wytłumaczył to w jednym ze swoich takich artykułów opublikowanych w miesięczniku W Drodze kilka lat temu. Artykuł był zatytułowany Zrodzony, a nie wyprodukowany. tak jakby dokonując pewnej syntezy tego artykułu, jaka była główna myśl całego tego wywodu? Była ona mniej więcej następująca. Jeżeli człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, jesteśmy dziećmi Bożymi, to znaczy, że początek ludzkiego życia powinien być taki sam, jak początek Syna Bożego. Znaczy na początku, bez początku Bóg rodzi swojego Syna. I to jest model dla wszelkiej prokreacji, dla wszelkiego rodzenia, tak zwanego generacją. I w jaki sposób Bóg, Ojciec, rodzi swojego Syna? Pyta tam ów teolog papieski, ojciec Wojciech Giertek. I przekazuje dwa takie istotne jakby kryteria. On go rodzi w sobie i w akcie miłości. Ojciec rodzi swojego Syna w sobie i rodzi go w akcie miłości. To znaczy wszystko daje mu, niczego dla siebie nie pozostawiając. I te dwa kryteria zostały przekazane na ludzką prokreację. Małżonkowie powinni poczynać dzieci w sobie, konkretnie dokonuje się to w organizmie kobiety, i w akcie miłości. I tutaj byśmy mogli powiedzieć, że tutaj zachowane są dwa bardzo istotne kryteria, zarówno materialne i duchowe. Bo weźmy to kryterium materialne, biologiczne. Co to znaczy, że człowiek poczyna się w organizmie kobiety, że to jest jej najwłaściwszy ekosystem jego powstania? To znaczy, że właśnie tam on jest w najbardziej właściwych warunkach, kiedy ludzkie życie się poczyna. Od strony czysto biologicznej. No bo weźmy chociażby dla porównania, poczęcie ludzkie w procesie in vitro. Tam ludzkie życie poczyna się poza organizmem kobiety. Kobieta może być w ogóle kilometry, dziesiątki kilometrów od kliniki, a lekarze dokonują tego sztucznego zapłodnienia. Oczywiście dokonują to w tak zwanym szkle Charlesa Petriego, w którym panują odpowiednie warunki, ale są to warunki sztuczne, no bo powstaje ten ludzki organizm i po pierwsze on powstaje w świetle, a w łonie kobiety dziecko powstaje w ciemności. Dzisiaj, bardzo niedawno odkryto, że chociażby ten jeden warunek jest bardzo istotny, nie zwracano na niego uwagi. Natomiast wszystko, znaczy to wszystko, ten proces naturalny dokonuje się w ciemności. To jest bardzo też piękne, bo wszystko wielkie dokonuje się w nocy. W nocy rodzi się Syn Boży. W nocy Syn Boży zmartwychwstaje. W nocy, w ciemności także powstaje człowiek. Natomiast tutaj, w przypadku in vitro, on powstaje w świetle i powstaje w zupełnie sztucznym środowisku. I co się dzieje? Mianowicie pewien francuski psychopatomorfolog, nazywa się Benoît Bell, wykazał, że to dziecko, które rodzi się, poczyna się w szkle, gdziekolwiek, czy to w łonie matki, czy w szkle, ono natychmiast wysyła sygnały biochemiczne. I na przykład, kiedy on jest w łonie matki, to matka odpowiada na te sygnały biochemiczne. Czyli to dziecko znajduje się we właściwym środowisku i wie, w jaki sposób, znaczy wie w cudzysłowie, bo tam nie ma jeszcze żadnej świadomości, ale to wszystko jest tak niezwykle skonstruowane, że ten biologiczny początek ludzkiego życia, właściwie już ludzka osoba, chociaż zupełnie nieświadoma, ona wie, w jaki sposób postępować. Następują pierwsze podziały, na dwie komórki, potem na cztery, potem na osiem. Powstaje tak zwana blastocysta. Ona jest prowadzona od miejsca poczęcia, które zwykle znajduje się w jajowodzie, przechodzi przez kilka dni, przez cały ten jajowód do zwykle górnej części członu macicy i tam się implantuje. I matka cały czas kooperuje z tym dzieckiem na poziomie biochemicznym. Natomiast kiedy to dziecko powstaje w warunkach sztucznych, ono wysyła sygnały, ale nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Ono nigdzie się nie przemieszcza. Ono jest zupełnie w jakimś kosmicznym dla siebie środowisku i w związku z tym okazuje się, że chociażby podczas tych pierwszych podziałów komórkowych mamy do czynienia z wieloma różnymi nieprawidłowościami i tutaj nawet sama statystyka pokazuje, że dzieci, które poczynają się in vitro, są o wiele słabsze biologicznie. Przeżywają właściwie tylko te najmocniejsze. One się rodzą, ale poczyna się o wiele więcej dzieci, które nigdy nie dochodzą do stanu urodzenia. Wiele z tych dzieci wykazuje wady genetyczne. Statystyka mówi, że około 1/3 wad genetycznych występuje częściej u tych dzieci poczętych w sztucznych warunkach. O wiele więcej wcześniaków. Proszę Państwa, bo biologii się nie da oszukać. To jest czysta ekologia. Tu nawet nie trzeba etyki. To jest czysta ekologia. Jeżeli my dzisiaj tak bardzo dbamy o to, żeby człowiek żył w ekologicznym środowisku, to dlaczego tworzymy ludzkie życie w tak nieekologicznym środowisku dla tego dziecka? Tu nawet nie trzeba etyki. Zresztą etyka zawsze bazuje na jakiejś wewnętrznej prawdzie danego czynu. Jeżeli ekologia nam pokazuje, po owocach ich poznacie, że to jest coś zupełnie sztucznego, to już to jest pierwszy taki sygnał, żeby się zastanowić, żeby się wycofać wręcz z tak bardzo traumatycznych dla tego dziecka w stadium embrionalnym działań. I to jest pierwszy aspekt, ten biologiczny. Ojciec rodzi swojego syna w sobie. I tak samo dziecko powinno poczynać się w łonie matki. Tam jest jego właściwy ekosystem. Jest nawet taki bardzo piękny tekst w Piśmie Świętym, embriologiczny tekst, jak czasem nazywam, Psalm 139. Warto wrócić do niego, jak wrócimy do swoich domów. On zaczyna się takimi słowami: przenikasz i znasz mnie, Panie, Ty wiesz, kiedy wstaję i kiedy chodzę, Twoje nic nie jest ukryte przed Tobą. I od wiersza 13 zaczyna się wątek embriologiczny. Tam pisze psalmista, że nic nie było ukryte przed Tobą, kiedy formowałeś mnie w głębokościach matczynego łona. Kiedy kształtowałeś, kiedy powstawały moje kości, nerki, Twoje oczy widziały mój embrion. Tak. Takie słowo występuje. Raz w Biblii występuje słowo embrion. Golem po hebrajsku. Golem to jest jakiś zalążek ludzkiego życia w ogóle. Dzisiaj często tłumaczymy to jako embrion. Czasem niektóre tłumaczenia oddają to poprzez coś nieuformowanego, początkowe stadium życia ludzkiego. Najnowsze tłumaczenie polskie Biblii Paulistów mówi, że Twoje oczy widziały, gdy byłem jeszcze w zarodku. Co to znaczy? To znaczy, że nawet Biblia w Starym Testamencie jakby pośrednio mówiła, że właściwym miejscem formowania, powstawania się człowieka jest łono matki. I tamten embrion jest bezpieczny. Tam jest pod ochroną Boga, Ojca Stworzyciela. To jest niesamowite. Jakby Biblia daje argument, mówiąc tak wprost, przeciwko in vitro, jeszcze w zamierzchłych czasach Starego Testamentu, jakby chciała nam powiedzieć, nie wyciągajcie tego embrionu, nie kreujcie go poza organizmem matki, bo on tam jest bezbronny. Nie tylko, że znajduje się w nienaturalnym środowisku, ale jak on będzie się teraz bronił? Można go zniszczyć, można robić na nim eksperymenty, można go przeznaczyć do produkcji leków, kosmetyków nawet. Są linie embrionalne, na bazie których wytwarza się różne produkty i on nie ma szans żadnej obrony. Łono matki dla niego jest tym systemem ochronnym i on tam jest, czuje się bezpieczny, mówiąc tak, parafrazując, bo wiadomo, że embrion nie czuje. Ale on tam jest bezpieczny i on tam jest pod ochroną Bożą. To jest ten pierwszy aspekt biologiczny. Naprawdę nie trzeba jakiejś tutaj wojny ideologicznej, tylko trzeba tak na spokojnie zastanowić się nad pewnymi argumentami. Kościół, etyka chrześcijańska absolutnie nie jest przeciwko prokreacji. Nie. Jest wielkim nieszczęściem, jeżeli rodzice nie mogą doczekać się dziecka. Ale z drugiej strony nie możemy też łamać zasad etycznych, żeby za wszelką cenę to dziecko mogło się począć i narodzić. Są pewne kryteria etyczne. Pozostaje jeszcze drugi aspekt, mianowicie ojciec rodzi swojego syna w akcie miłości. I teraz to kryterium także jest przekazane na sposoby ludzkiej prokreacji. Właściwym miejscem poczęcia ludzkiego życia jest akt zjednoczenia w miłości męża i żony. Stają się jednym ciałem w tym akcie miłości. Oni wtedy sobie najpełniej tą miłość przekazują. To jest coś pięknego. A równocześnie w tym największym, szczytowym wyrazie miłości rodzi się ich potomek. I to rzeczywiście jest ludzka prokreacja. To są te warunki. Dlatego, kiedy tak patrzymy na ten temat, który sobie postawiliśmy od naturalnego poczęcia, dlaczego należy bronić tych metod naturalnego poczęcia człowieka, no to myślę, że w tym dłuższym wywodzie to wykazaliśmy. Oczywiście jest jeszcze wiele innych sytuacji, o których tutaj trzeba powiedzieć. Jest tak wiele różnych problemów, no bo powstaje problem chociażby, no jeżeli małżonkowie zdecydowali się na sztuczne zapłodnienie. Nawet nie zawsze to są małżonkowie, powiedzmy. I my jako bioetycy stanowimy w kilku naukowych pracowników, stanowimy tak zwany Międzywydziałowy Instytut Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego. Spotykaliśmy się często z różnymi pytaniami, kwestiami dotyczącymi właśnie sztucznego zapłodnienia. Do tego stopnia, że 2 lata temu została otwarta poradnia bioetyczna w Krakowie. Można przyjść, poradzić się, zapytać, zanim cokolwiek się podejmie, jakąś decyzję. Zachęcam, jakbyście mieli jakieś pytania, kwestie. W budynku tuż przy Wawelu, przy Bernardyńskiej 3, tam gdzie jest budynek Uniwersytetu Papieskiego, tam ta poradnia działa codziennie, ma też swoją stronę internetową. Można zadać pytanie przez internet. Tam jest też wiele kazusów opisanych, żeby można się było odnaleźć w tych kazusach. Ale do czego zmierzam? Jednym z najczęstszych pytań jest pytanie, które pojawia się dopiero post factum. Powiedzmy, że ktoś, jakaś para cieszy się urodzonym dzieckiem, ale uświadamia sobie, że jeszcze są inne dzieci, które są genetycznie ich potomkami, ale które zostały zamrożone w procesie sztucznego zapłodnienia. I teraz oni nie wiedzą, co zrobić. Dosyć często wybiera się ten problem, mówiąc, ale przecież to nie są jeszcze ludzie, to są jakieś zarodki, można je zniszczyć. No, wiemy, że ludzkie życie zaczyna się od poczęcia, prawda? No więc to jest ludzkie życie, zamrożone, zahibernowane na jakimś etapie. I zawsze pierwsze pytanie, które pada, ale ile jest tych embrionów? I zawsze drżę, żeby było jak najmniej, bo im więcej, tym większy problem. Jeżeli tych embrionów jest kilkanaście, czasem nawet ponad 20, no dzisiaj prawo polskie stanowi od 2 lat, że można wytwarzać w jednej procedurze in vitro tylko 6 embrionów. Tylko w cudzysłowie, bo to jest aż. Ale od razu dodaję prawo, jeżeli są jakieś przesłanki, które za tym przemawiają, można więcej. No to zawsze można znaleźć jakąś przesłankę, żeby więcej tych embrionów powoływać do istnienia. I nieraz małżonkowie się nad tym w ogóle nie zastanawiają. Oni chcą mieć dziecko, a ta kwestia ich nie interesuje. I dopiero po jakimś fakcie, po kilku latach, niektórzy z nich, ci, którzy stają w prawdzie, że to rzeczywiście jest jednak dziecko, przechodzą z takim problemem, no ale co dalej? Co my teraz możemy zrobić? No, jest to pytanie dramatyczne. No nie można im powiedzieć, no a po coście tam poszli? Bo to jest najłatwiej, ale ktoś zmienia myślenie. Po chrześcijańsku mówimy, że się nawraca, dokonuje metanoi, zaczyna żałować. No ale teraz poszukuje metod wyjścia, dróg wyjścia z tej sytuacji. I powiem wam szczerze, że to jest bardzo trudna kwestia, co teraz zrobić. No, czasem udaje się i to jest chyba, nie tylko chyba moim zdaniem i naszym zdaniem bietyków, chociażby krakowskich, chrześcijańskich, jest to najlepsza droga wyjścia, kiedy dana para sama idzie i przyjmuje te dzieci, daje im szansę wzrostu. Aczkolwiek, no, wiadomo jest, że jeżeli tych dzieci jest kilkanaście, to nie są oni w stanie ich wszystkich przyjąć, to znaczy urodzić, najpierw implantować. Więc jeżeli jest mniejsza liczba, to jest jeszcze jakaś szansa. Jeżeli jeszcze małżonkowie są w miarę w młodym wieku. Gorzej, jeżeli już są troszeczkę posunięci w latach, tych embrionów jest więcej. I powstaje wtedy pytanie, co dalej? Wyobrażacie sobie, jak im teraz pomóc? Tutaj nie ma dobrego rozwiązania. Jest za późno. Za późno. Tu można stosować jedynie jakieś ratunkowe, takie ekstremalne ścieżki wyjścia, które i tak nie są dobre, ale które, powiedzmy, próbują te dzieci jakoś ocalić. Pojawił się chociażby taki problem tak zwanej adopcji prenatalnej. Jest to bardzo trudny problem. Nie wszyscy się zgadzają na to. Zdanie Kościoła do końca nie jest tutaj sprecyzowane. W jednym z takich dokumentów, który się nazywa Dignitas Personae, to zostało określone, że jest to rozwiązanie godne pochwały, ale niesie ze sobą wiele problemów. I na tym poprzestano. I nie wiadomo. Znaczy nie jest to zakazane. Natomiast jest prawdą, że to rozwiązanie niesie ze sobą wiele problemów. I tutaj sami zainteresowani muszą zadecydować. Są takie sytuacje, kiedy człowiek musi w sumieniu sam podjąć decyzję. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma taką mentalność, nazwijmy to pro-life, nawrócił się, nigdy nie pójdzie na to sztuczne zapłodnienie, to przekazanie tych embrionów do adopcji, no jest chyba taką jakąś najbardziej, powiedzmy, godziwą formą wyjścia z tej sytuacji. Aczkolwiek to nie rozwiązuje wcale problemu. Bo teraz czy znajdzie się para, która zechce adoptować te embriony? Czy oni nie zaciągają winy? Niektórzy mówią, że nie wolno im iść, bo oni współuczestniczą w in vitro. No, a tu się można spierać. Moim zdaniem, jeżeli oni także mają mentalność pro-life, oni by nie poszli nigdy na sztuczne zapłodnienie, tylko chcą ratować te dzieci, to moim zdaniem są wewnętrznie dysponowani do tego, żeby te dzieci przyjąć. Z takimi parami odbywa się rozmowy. Próbuje się naświetlić wszystkie niuanse. No ale każde wyjście właściwie tu jest obarczone jakimś problemem. Z drugiej strony nie można przecież zniszczyć tych embrionów. Nie można powiedzieć rozmrozić, pochować. Były takie przypadki. Jedna kobieta, która miała zamrożone embriony, po rozpadzie jej małżeństwa, to jest następny problem, bo musi być zgoda i męża, i żony. Kobieta sama po rozpadzie małżeństwa nie może nawet przyjąć tych embrionów i ich wychować. Musi być zgoda drugiej strony. No to wiadomo, że druga strona nie zgadza się. Jedna z takich kobiet po prostu w swojej desperacji, nie wiem jakim cudem, wydobyła te embriony z kliniki in vitro, dostała je, niby że przewoziła do innej kliniki, w takich specjalnych termosach się przechowuje te embriony na szalkach Petriego. No i co? Nie pojechała do żadnej drugiej kliniki, tylko otwarła ten termos, wyciągnęła te pojemniczki z tymi embrionami i zakopała w ziemi w swoim ogródku i postawiła krzyż. Bo już nie mogła żyć ze świadomością, że zamroziła swoje własne dzieci. No, to wszystko są jakieś dramatyczne sytuacje. Czujecie to, prawda? Dlatego, jeżeli Pan Bóg dał nam na początku tak mądre zasady prokreacji, to jest przecież coś niezwykłego, przekazanie życia, to my powinniśmy być odpowiedzialni. Nie postępować tylko zupełnie bezrefleksyjnie, ja czasem to nazywam tak dosyć mocno, dążąc do dzieci po trupach, no bo to są trupy ludzkich embrionów innych. I owszem, taka para cieszy się tym dzieckiem, te kliniki się chwalą, mają na ścianach dzieci urodzone, cieszące się, rodzice także szczęśliwi, ale nie ma o wiele więcej żadnych zdjęć tych, którzy już są tam na drugiej stronie życia, bo zginęły. A szacuje się, że na urodzenie jednego takiego dziecka metodą in vitro przypada śmierć kilkunastu embrionów. Czyli jeżeli jest jedno takie zdjęcie, to znaczy jest kilkanaście embrionów, które zostały uśmiercone. Tych zdjęć nikt nie pokaże. Nikt nie będzie nawet się zastanawiał nad losem tychże dzieci. Wracając do Biblii. Biblia to jest księga życia, księga umiejętności życia, to jest boska księga i tam zawarte są różne, no niezwykłe, wprost wskazania. Codziennie karmimy się tą Biblią. Jest dużo wątków embriologicznych. Na przykład, kiedy anioł Gabriel przychodzi do Marii, to jest poczęcie w ludzkim ciele Syna Bożego. Co on mówi? On mówi dwa orzeczenia. Poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Czyli wyznacza Marii jakby taki okres prenatalny. Poczniesz, koncepcja. porodzisz syna. Ten anioł nie mówi, poczniesz embrion, a potem urodzisz syna. Tylko ten syn jest liczony od poczęcia. Tam każde słowo w Biblii jest ważne. I teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje w Marii. W niej rozwija się to ludzkie życie Syna Bożego i ona nosi w sobie Chrystusa. Nawiązuje się łączność między człowiekiem i Bogiem. Nawet na pewnych ikonach starożytnych jest to niezwykle przedstawione z takim prześwitującym łonem. Maria nosi w sobie Syna Bożego i połączona jest z Nim przewodem pępowinowym. To jest genialne, ten przewód pępowinowy. Bo co to znaczy? Że następuje wymiana życia boskiego i ludzkiego. To znaczy człowiek dokarmia od strony materialnej, dokarmia Boga, ale przecież ten przewód działa w dwie strony. Tenże Syn Boży napełnia tą kobietę, swoją matkę ziemską, boskim życiem. To jest coś nieprawdopodobnego. I można by się tak zastanawiać, no tak, ale to był przywilej tylko jednej kobiety w historii świata. Nie. Okazuje się, że nie. Bo czym jest Eucharystia? Eucharystia to jest to samo, co dzieje się w momencie zwiastowania. Jezus przychodzi jak ten embrion do naszego wnętrza. Kiedyś Maria powiedziała fiat. Dzisiaj my mówimy amen, kiedy słyszymy ciało Chrystusa. Przyjmujemy go materialnie i dokonuje się dokładnie to samo, co stało się kiedyś w Nazarecie. My nosimy w sobie Syna Bożego i On nas karmi boskim życiem. Słuchajcie, z tych prawd embriologicznych można wyciągnąć całą teologię, całą duchowość. Na czym polega szczęście ludzkie? Szczęście polega na zjednoczeniu z Bogiem. To znaczy, że Bóg mieszka w człowieku. I ta Maria, która nosiła w sobie Syna Bożego, jest obrazem tego, co może się dziać z każdym z nas. A jest jeszcze jeden taki wątek bardzo ciekawy w Biblii. Mianowicie wątek niepłodności. I znamy historię chociażby Elżbieta i Zachariasz, Abraham i Sara, z historii małżonków, którzy nie mogli doczekać się dzieci. Anna, matka Samuela także. I w różny sposób próbowano sobie z tym problemem radzić. No na przykład było tak zwane prawo lewiratu. Ale żeby to wszystko zrozumieć, trzeba też mieć pewną taką wiedzę, w jaki sposób pojmowano poczęcie w starożytności. My dzisiaj wiemy, na czym polega poczęcie człowieka, no bo mamy mikroskop, możemy to obserwować, są albumy, są zdjęcia, filmy. Widzimy, jak komórka męska łączy się z komórką żeńską i następuje poczęcie, zapłodnienie. Ale przecież starożytni tego nie mieli. Oni nie wiedzieli, że kobieta wytwarza komórki jajowe. Skąd oni to mogli wiedzieć? I oni zastanawiali się, czy w tym akcie małżeńskim kobieta także wnosi coś do zapłodnienia, czy tylko mężczyzna przekazuje nasienie kobiecie. Ponieważ nie mogli dostrzec nasienia żeńskiego, to dosyć często na ogół przyjmowano tak zwaną teorię pojedynczego nasienia. To znaczy mężczyzna przekazuje nasienie kobiecie, a ona przyjmuje to nasienie całe i powoli formuje w tak zwany embrion, który z czasem staje się embrionem ukształtowanym. Z formy takiej płynnej staje się coraz bardziej trwały, skondensowany w formuje się w ciało małego dziecka. I uważano, że ten okres trwa kilkadziesiąt dni. Potem święty Tomasz z Akwinu, idąc za Arystotelesem, mówił, że ten okres formowania się embrionu ludzkiego trwa 40 dni. Skąd to wziął? Wziął to z Arystotelesa, bo tak też on uważał. Ale też dla Tomasza była pewna przesłanka biblijna tych 40 dni. Mianowicie po urodzeniu pierwszego dziecka kobieta była nieczysta przez 40 dni. Dopiero po 40 dniach mogła iść do świątyni. I Tomasz wydedukował, że skoro tak, to przez 40 dni musi się to nasienie formować. I mówiono o tak zwanym dziecku uformowanym. Kiedy jest uformowane, wtedy Bóg daje duszę. Czyli po 40 dniach. No i na tej podstawie dzisiaj czasem uważa się, odwołuje się do Tomasza z Akwinu, że Tomasz z Akwinu uważał, że do 40 dnia nie ma zabicia dziecka, bo tam jeszcze nie ma duszy. A zatem Tomasz, niektórzy wyciągają wniosek, dopuszczał aborcję. Prawdę mówiąc, Tomasz z Akwinu nie dopuszczał aborcji, tylko prawdą jest z drugiej strony, że nie uważał aborcji do 40 dnia jako zabójstwa człowieka. Natomiast uważał to za grzech ciężki. Za grzech, który on to nazywał, jest występkiem przeciwko naturze, kontra natura. Natura jest w trakcie formowania najdoskonalszego bytu, jakim jest człowiek. Jeżeli ktoś niszczy to działanie natury, to grzeszy w sposób ciężki kontra natura, przeciwko tej naturze. Ciężkość tego grzechu jest taka sama, jakby zabił już uformowanego człowieka. Ale nie jest to zabójstwo. Tak mówił Tomasz. Trzeba by dzisiaj powiedzieć, no tak, tylko że on nie miał właściwego pojmowania embriologicznego. On nie wiedział, że komórka jajowa łączy się z komórką męską, z gametą męską. Gdyby miał, to by na pewno zupełnie inaczej sformułował swoją tezę. Ale co jest jeszcze ciekawe, mianowicie, skoro przyjmowano taką teorię, to uważano, że jeżeli dana para nie może mieć dziecka, to wina musi być po stronie kobiety. No bo mężczyzna w akcie małżeńskim czy seksualnym przekazał nasienie kobiecie, czyli z jego strony wszystko gra, ale ta biedna kobieta nie mogła tego nasienia uformować. Jej organizm był do tego nieprzystosowany. I dlatego czasem jest takie stwierdzenie w Piśmie Świętym, że Bóg zamknął łono Sary, żeby nie rodziła. Jej łono było zamknięte dla tego nasienia. No i co wtedy? No. I wtedy był taki przeciwny zwyczaj, który był akceptowany zarówno w kręgach żydowskich, jak i innych starożytnych, na przykład w kręgach rzymskich, że można było podsunąć swoją niewolnicę. Rozumiecie, nie? Skoro łono małżonki jest zamknięte, no to niech ten mąż przekaże to nasienie niewolnicy i ona uformuje to dziecko. Ale to dziecko nie jest dzieckiem niewolnicy, tylko żony tego mężczyzny. Dlatego właśnie Sara podsunęła swoją niewolnicę Hagar, żeby mieć syna z Hagar. I kiedy ta Hagar urodziła tego syna Izmaela, to ten syn był uważany za syna Abrahama i Sary, a nie tej Hagar. No i to była taka przedziwna, prawda, praktyka, ale ona wynikała właśnie z tego pojmowania dziwnego, embriologicznego, w jaki sposób dochodzi do poczęcia człowieka. Nawet taki starożytny podręcznik Soranusa z Efezu mówi, że poczęcie to jest przytrzymanie nasienia męskiego w łonie kobiety. Conceptio est retentio seminis. Tak mówił Soranus. Czyli trzeba to nasienie przytrzymać, uformować. A zatem moment przekazania tego nasienia kobiecie to był początek życia. I nawet to w ogóle to Sodoma i Gomora, słuchajcie, tam się takie rzeczy działy, bo w Rzymie był nawet taki, to już nie są kręgi biblijne, ale był taki zwyczaj pożyczania sobie żony. Jak byli dwóch przyjaciół, jeden nie miał dzieci, drugi miał, to no to ten przyjaciel mu na rok wypożyczał żonę, żeby mu urodziła dziecko. No, to już nie wchodzimy w te takie rzeczy, ale po prostu no, tak to rozumiano. Dlaczego tak mówię? Nie trzeba się gorszyć niektórymi próbami rozwiązania, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Bo niektórzy mogą się gorszyć. Dlaczego Abraham, prawda, współżył z Haga? No, takie było pojmowanie wtedy. Ale co jeszcze tu jest ciekawe? Mianowicie, że skoro to nasienie męskie zostaje przekazane do kobiety, no to wiadomo, że ono przez powiedzmy te 40 dni ulega zgęszczeniu, czyli nie ma jeszcze tutaj człowieka. I Tomasz z Akwinu mówił, że na początku to nasienie zachowuje się jak roślina, ma duszę roślinną. Potem zaczyna czuć i poruszać się, czyli jak zwierzę, ma duszę zwierzęcą. I dopiero po 40 dniach, kiedy jest uformowane, Bóg tchnie duszę boską. I to jest dusza rozumna, to jest dusza nieśmiertelna, no i ona jest wieczna, tak pojmowano. I to przez wieki funkcjonowało. My dzisiaj dzięki odkryciom embriologicznym wiemy, że zupełnie inaczej poczyna się człowiek. Że człowiek poczyna się od pierwszej komórki. Że to jest ten cud poczęcia, który dokonuje się właśnie w akcie małżeńskim, w akcie seksualnym. Jest dosyć już chyba późno, dlatego powoli będę kończył. No, o tych rzeczach można mówić właściwie bez końca. To są rzeczy tak pasjonujące. Myśmy na przykład w ogóle nie poruszyli tu kwestii chociażby tych metod naturalnych czy też antykoncepcyjnych. A to jest też przedmiot refleksji w encyklice Humane Vitae. Ale może tylko w dwóch zdaniach, żeby ten temat też jakoś dotknąć. Jest to kwestia niezwykle ważna, istotna i to jest element życia każdego małżeństwa, współżycie seksualne. Jest to szczyt małżeństwa. I są jakby dwie ścieżki. Ścieżka metod naturalnych, ścieżka metod antykoncepcyjnych. Paweł VI w encyklice Humanae Vitae ukazał, że ta pierwsza ścieżka metod naturalnych jest godziwa, ta druga nie. Oczywiście wielu oburza się, no dlaczego? Przecież to jest osiągnięcie techniki, dlaczego nie stosować tego? No, trzeba powiedzieć jedno, nie wszystko, co jest technicznie możliwe, jest etycznie godziwe. In vitro też jest osiągnięciem techniki, ale czy to jest godziwe? No, mówiliśmy i chyba wykazaliśmy, że nie. Tutaj w kwestii metod naturalnych rzeczywiście jest coś niezwykłego, ponieważ małżonkowie dostosowują swoje współżycie do cyklu u kobiety. Cykl hormonalny, fizjologiczny kobiety jest jakby kluczem. I to jest coś niezwykłego, bo to jest to odpowiedzialne rodzicielstwo. Człowiek nie podejmuje współżycia wtedy, kiedy ma ochotę, tylko wtedy, kiedy u kobiety ten cykl wskazuje, że w tych dniach można to współżycie podjąć. I to jest coś niezwykłego, jeżeli istnieje na przykład kilka dni powściągliwości seksualnej, a potem zbliżenia seksualnego. I to jest zagwarantowane w tych metodach naturalnych. Człowiek nie jest tylko biologią. Człowiek jest także duchem. Mężczyzna, który respektuje ciało kobiety, nie zatruwa tej, on sam czy kobieta, nie zatruwają tego organizmu chociażby działaniami antykoncepcyjnymi. Przecież pigułka wstrzymuje owulację. Ona zaburza cały cykl hormonalny. To jest głęboka ingerencja w fizjologię kobiety. W metodach naturalnych tego nie ma. Jest poszanowanie dla organizmu kobiety. Taki mężczyzna, który szanuje tą cykliczność, on wykazuje prawdziwą miłość do tej swojej małżonki. Bo nie zmusza jej, niekoniecznie wprost, ale można nalegać na to, żeby ona brała antykoncepcję. Tutaj nie. Tutaj nie ma żadnego nalegania. On traktuje podmiotowo swoją małżonkę i dba o jej zdrowie i sam także rozwija się duchowo. Bo wie, że są momenty, kiedy musi się powstrzymać. I umiejętność powstrzymania się, umiejętność ofiary jest czymś niezwykle rozwijającym duchowo człowieka. Zwłaszcza chyba mężczyznę, bo mężczyzna ma tu większe skłonności do zachowań egoistycznych. Dlatego ten cykl kobiety jest takim kluczem do właściwego rozwoju osobowego mężczyzny i kobiety. No, ten temat można by rozwijać, tu są wątki bardzo ciekawe, ale chyba trzeba kończyć. Nie wiem, jak to zakończyć podziękowaniem Wam za uwagę. Pewnie są różne pytania. No, jeżeli ktoś będzie chciał, to nie wiem, czy można zadać. Albo jak ktoś się z czymś tam nie zgadza. Wiadomo, że to są kwestie, no, trudne. To nie jest kwestia łatwa, ale niezwykle pasjonujące i, jak to się mówi, bardzo bliskie ludzkiego życia. Bliższa ciału koszula. W tym ludzie żyją, chcą mieć dzieci, współżycie małżeńskie. To są treści życia wszystkich małżeństw, rodzin. Przepraszam, że czasem padało to takie czasem słownictwo, takie typowo biologiczne. Mam nadzieję, że Matka Boża się nie obraziła. Przecież ona to wszystko zna. Amen.